Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o książce o George Orwellu. Witam wszystkich nocników i zapraszam do komentowania na żywo, dzwonienia, ale ze dzwonieniem jeszcze się wstrzymajcie, może za chwilę. Najpierw mniej więcej przedstawię, o czym będziemy mówić. W ogóle po co ta audycja? Po to, że od czasu do czasu chciałem przeczytać jakąś książkę, do której się zawsze wraca. Wiecie, każdy z nas ma jakieś książki, które patrzą się z półki na niego i jakoś nigdy nie ma na nie czasu. I tak właśnie myślałem, że gdyby ktoś regularnie mówił, że na przykład za 2 tygodnie rozmawiam o nowym wspaniałym świecie, czy przygody Robinsona Crusoe, czy jeszcze innej lekturze, no to wtedy może bym miał większą motywację, ale nie znalazłem nikogo takiego, więc pomyślałem, a co tam raz w miesiącu może ogarnę jakąś lekturę i inni ludzie będą mieli motywację, żeby właśnie przeczytać i się przyłączyć. Widzę, że się schodzicie na czacie. Fajnie. Więc liczę bardziej na rozmowę niż na samo to, żebym ja streszczał lekturę i tłumaczył, co autor miał na myśli, bo to w ogóle nie o to chodzi. Wręcz przeciwnie, właśnie o to, żebyśmy sobie porozmawiali. Ale tak czy siak będę musiał jakoś przelecieć szybko przez tą lekturę, tak przez fabułę, a później. Mam nadzieję, że jakaś rozmowa z tego wyniknie. Czemu Folwark Zwierzęcy? Bo jest dosyć krótka, chociaż okazało się, że treściwa. Tam nie ma lania wody, tylko każda scena po scenie coś dodaje, więc trudno jest to skreślić, żeby te najważniejszych rzeczy jakby nie opuścić. Ta książka to jest jakby gotowanie żaby, jak w tym w tej historii o gotowaniu żaby, że żaba się gotuje bardzo powoli i przez to nawet nie wie, kiedy jest ugotowana. Też mam takie spostrzeżenia właśnie z Folwarku Zwierzęcego, że nie oprócz rewolucji i kilku takich kamieni milowych, poza tym dużo się nie dzieje. Te zwierzęta są gotowane tak pomalutku i potem mamy totalitaryzm, więc trudno jest ją streścić. Ale to też książka chyba do czwartej klasy szkoły podstawowej, więc chyba damy radę. Coś o samym George'u Orwellu. Urodzony w 1903 roku w Bengalu, to jest jakaś prowincja Indii. Był synem urzędnika brytyjskiego w Indiach. Oryginalne jego nazwisko to Eric Arthur Blair. Krytyk systemów totalitarnych, uczestnik hiszpańskiej wojny domowej. Znamy wszyscy przymiotnik orwellowski, co znaczy można powiedzieć system, który zagraża jednostce lub system, który zagraża całemu społeczeństwu. Zwykło się mówić po wielu latach dalej jest przymiotnik orwellowski popularny. Z takich ciekawostek to podobno Big Brother wziął nazwę właśnie z Wielkiego Brata z roku 1984. Był zubożałym szlachcicem, czyli dobrze wychowany, ale jednak bez pieniędzy. Był dobrym uczniem. Nie miał pieniędzy na naukę, ale był na tyle dobry, że dostał stypendium i mógł się tam solidnie do nauki przyłożyć. Co ciekawe, dzisiaj się to dowiedziałem, wcześniej coś tam czytałem o Orwellu, na to się nie natknąłem, że uczył go francuskiego nie nikt inny jak Aldous, chyba się mówi, Huxley. Ten właśnie od Nowego Wspaniałego Świata. Po szkole Orwell wyruszył do Birmy w 1922 roku jako asystent inspektora kręgowego w Indiach Imperial Police. Wtedy właśnie Imperium Brytyjskie jeszcze miało swoje macki wszędzie prawie na świecie. Zresztą to była jego rodzinna tradycja. Ojciec też właśnie tym się trudnił i dużo osób z rodziny, że jeździli po różnych częściach świata i stacjonowali. Pilnowali interesów brytyjskich. Jeszcze taką ciekawostkę znalazłem, że jakie były wymagania na tego inspektora w Indiach, żeby zostać tym policjantem. Trzeba było znać angielski. Dobrze, no akurat to spoko. Historię Indii, podstawy łaciny, podstawy greki, jazdę konno trzeba było zdać, jeszcze inne takie rzeczy, więc to też ciekawe, jak myślimy o tamtych czasach, to no u nas raczej niespotykane, żeby na policję kogoś przyjmowali i wymagali podstawy łaciny czy greki. To ciekawe. Ale nie zagrzał tam długo miejsca, wrócił do Europy. Parał się dorywczymi pracami. Był dobrym obserwatorem. Nie lubił snobistycznego życia. Gardził imperializmem. Był anarchistą, później socjalistą, ale nigdy komunistą, więc poznawał ludzi w Europie, na świecie i tak sobie kuł ten światopogląd. Co ciekawe, Orwell też jest związany z radiem. Pracował w BBC podczas II wojny światowej. Właśnie. Gdzie był krytykiem, to z naszego podwórka krytykował, no jeśli wtedy była cenzura, to co możemy powiedzieć teraz, jak nie wyobrażam sobie, żeby ktoś w radiu krytykował, tak jak wtedy rząd Wielkiej Brytanii za bierność w stosunku do powstańców warszawskich, do powstania warszawskiego. No, oni udawali, że nie ma, nie było tematu. Również, nie wiem czy pamiętacie, zaraz po wojnie Stalin zrobił taki pokazowy sąd AK-owców, przywódców AK-owców. Oni nawet nie wiedzieli, kiedy po co do Moskwy jadą, niby na rozmowy. Stalin ich zapakował, już był wcześniej przygotowany sąd lubelski. No i okazało się, że jadą na proces tak zwanej szesnastki w Moskwie i też to Orwell w zachodnim świecie jakoś tam relacjonował i krytykował. Po wydaniu Folwarku Zwierzęcego po napisaniu Folwarku Zwierzęcego w roku 1944 miał problem z jego wydaniem, co ciekawe. Wysyłał do różnych wydawnictw i one odsyłały to, nie wiedzieć czemu. Albo się nie podobało, albo się podobało, ale nie na tyle, żeby marnować papier, bo papier był wtedy w cenie reglamentowany. Taka ciekawostka, w 1944 roku na dom Orwella spadła bomba V1, rakieta V1. I zniszczyła go, ale Orwell zdołał jeszcze maszynopis właśnie wydobyć z tego domu, folwarku zwierzęcego, w stanie zniszczonym, ale nadającym się jeszcze tam do tworzenia. No to tak pokrótce o Orwellu. Przejdźmy sobie do samego folwarku. To plan jest taki, że zrobimy szybkie streszczenie i mam nadzieję, że ktoś zadzwoni. I wtedy sobie pogadamy. Tak, co na czacie piszecie? No tu się witacie, siemaneczko, siemaneczko. Skąd Orwell wziął swój pseudonim? Kiedy, nie jestem pewien, ale kiedy stacjonował w uczestniczył w wojnie domowej w Hiszpanii, to on uczestniczył po stronie milicji komunistycznej, także tam było dosyć dziwnie. Walczył z faszystami i jakiś tam Orwellow go po prostu ganił. Nie wiem, czy nie od niego wziął. Jego niby przełożony. Tak? Później ci przełożeni w ogóle znowu gonili jako podejrzanych. No, bardzo, bardzo skomplikowana historia, nawet nie chcę się w to zagłębiać. Ale jest prawdopodobne, że od niego. No to przejdźmy sobie do samego folwarku. Mamy folwark dworski, który jest własnością pana Jonesa. Pan Jones jakiś tam przegrał proces, w życiu mu nie szło za dobrze, więc zaczął pić, zaniedbywać gospodarstwo, ale jakoś się kręciło. A w gospodarstwie pod nieobecność pana Jonesa, kiedy on zapomniał coś tam domknąć, zwierzątka sobie powychodziły, wśród nich major, czyli taki stary knur rasy angielskiej białej. Dobrej rasy, wiele wygrał konkursów, był ceniony w gospodarstwie i powiedział, że będzie wielkie spotkanie w oborze, bo ma sen. Major i knur, tak. Przypadek? Bo miał sen. No i kazał sobie zrobić spotkanie w oborze. Przyszły zwierzęta. Przyszła klacz, clover, bokser, koń. Przyszły kurczaki, psy, kury, gołębie, owce, koza, Mariel, osioł, Benjamin, Molly. Głupia klacz, ale ładna, ponoć Mojżesz, kruk, przepraszam, który podobno to donosił do pana Jonesa, ale to nie wiem, jak on donosił, jak nie mówił. Kazanie majora. Major mówi, że już jest stary do wszystkich zwierząt, kiedy się już zebrały. I zaczął mówić, jak to zwierzęta nie mają źle. Jestem stary, miałem dużo czasu na myślenie w moim boksie. Pojąłem istotę życia na tej ziemi. No i zaczyna tutaj opowiadać, jak to zwierzęta mają źle, mało jemy, dużo pracujemy. Życie każdego zwierzęcia to pasmo upokorzeń, i zniewolenia. Tak. Przychodzi tu do człowieka, który według niego konsumuje i nie pracuje, nie daje mleka, nie znosi jaj, a jednak jest panem wszystkich zwierząt. Pozbądźmy się człowieka, wtedy staniemy się bogaci i wolny. Mówi major. Wszyscy ludzie to nasi wrogowie, wszystkie zwierzęta są braćmi. Wszystko, co chodzi na dwóch nogach, jest wrogiem. Wszystko, co chodzi na czterech łapach, jest przyjacielem. Nie przyjmujcie wad człowieka. I przechodzi do snu majora. Co ciekawe, w międzyczasie gdzieś z deseczek wyłoniły się szczury, które przejęły się tym całym harmidrem, ale kiedy psy się do nich przybliżyły, no to szczury smychnęły szybko do ukrycia. Tak? Ale major powiedział, że nie wolno tak łypać na te szczury, no bo przecież wszystkie zwierzęta są braćmi. I tutaj demokratycznie przegłosowali, że nie będziemy nawet szczurów, czy królików, czy innych wróbli sobie tam łapać i zniewalać. Wtedy major przeszedł do jego snu śniło, w którym opowiada, że jego mama kiedyś mu tam śpiewała piosenkę, coś tam mu się śniło, coś mu opowiadała i z tego wyszła pieśń. Zwierzęta Anglii zaśpiewały wszystkie zwierzęta pieśń zwierząt Anglii. Te mało ogarnięte, to tam za piątym razem, niektóre już za pierwszym załapały, ale na końcu wyszło super. Minęły 3 dni. Po spotkaniu w oborze major umiera. Świnie z majorem, nie przedstawiłem świń właśnie, to ważne. Napoleon, mocny charakter, Snowball, dobry mówca i Squealer, taki też dobry mówca, ale dwie świnie tutaj były na czele, Napoleon i Snowball, które to oznajmiły, że po śmierci majora one pojęły istotę jego myśli i zapisały je w czymś, co się nazywa animalizm, i będą tego animalizmu uczyć i czekać, aż kiedyś nadarzy się okazja do tego, by przejąć władzę nad ludźmi. Co zdarzyło się bardzo szybko, bo pan Jones popijał coraz więcej i rzadko dawał jeść tym zwierzętom. Jego parobkowie też jakoś nie dbali o zwierzęta. Kiedyś w ogóle nie karmił je długo, no to zwierzęta zaczęły huczeć, przyszli parobkowie, zaczęli je bić, wybuchło powstanie całkiem spontaniczne, zwierzęta się nie spodziewały, że tak szybko to nastąpi, ale były przygotowane, głodne walki, więc zaczęły okładać tych parobków, także i pana Jonesa, wypędzili z folwarku. Zwierzęta spaliły baty, postronki, łańcuchy utopiły w studni, były już wolne. Wielkie szczęście. Ogarnął folwark zwierzęcy. Świnie oznajmiły, że nauczyły się pisać ze starych książek pana Jonesa i wymyśliły w ogóle te słynne 7 przykazań folwarku zwierzęcego. O tym na pewno słyszeliście. Pierwsze, wszystko co chodzi na 2 nogach jest wrogiem. Wszystko co chodzi na 4 nogach lub ma skrzydła jest przyjacielem. Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania. Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku. Żadne zwierzę nie będzie pić alkoholu. Żadne zwierzę nie będzie zabijać innego. Wszystkie zwierzęta są równe. Tak, więc wzięto farbę, napisano na drzwiach stodoły to 7 ważnych przykazań. A tak w sumie to można już, może nawet dzwonić, bo jak to dojdę do końca, to was zanudzę. Chociaż już z górki jest. Ale na razie, więc jak ktoś ma coś do dodania, to zapraszam. nocneradio.pl na Skype'ie. A my lecimy dalej. A bez.pl. Przepraszam, nocne radio. Na Skype. A zwierzęta wzięły się za pracę. Bardzo szybko. Wydojono krowy. Świnie zaopiekowały się mlekiem. Zebrały bardzo dobre zbiory, zebrały dobre zbiory, trudności, miał trochę trudności ze sprzętem, troszkę więcej się napracowały niż normalnie, bo robi...
Przepraszam bardzo, mamy chwilowe problemy techniczne, nie wiem czemu tak się zrobiło. Kurczę, zepsuło się całkiem, wybaczcie, ale to nie moja wina. Ajajaj. Skype, płata figle, nawet nie sposób tego wyłączyć. No, bardzo mi przykro. No, to ktoś chciał, żeby to tak... Taka ważna książka i ktoś chciał po prostu, żeby to się zepsuło, żeby skompromitować. O, już my wiemy, kto za tym stoi. Świnie. Jakieś świnie za tym stoją. Już próbujemy się jeszcze raz połączyć. Co to się dzieje? Aj. Pierwszy raz taka sytuacja. Teraz nie mogę się połączyć z Grześkiem. A, się porobiło. Słyszymy się, Grzesiek?
Halo, halo, tak, słyszymy się.
Możesz wyłączyć kamerkę. Przepraszam tak, cię bardzo za te problemy techniczne, ale to nie moja wina. Po prostu Skype się dziwnie zachował, bo odebrałem dzwoniącego i ciebie rozłączyło, Skype zwariował, więc no nie to, żebym tutaj zwalał winę, ale no, coś takiego się porobiło.
Nie ma problemu, no to zapraszam jeszcze raz.
To wiesz tak. Co, to spróbuję połączyć jeszcze raz dzwoniącego, to jest potrzeba. Mam nadzieję, że teraz nie będzie ok, że Skype nie będzie dalej wariował. Dzwonimy, łączymy się. No, chyba się udało, już jest ok. Jeszcze raz przepraszam was za problemy techniczne. Już się wyciszam, a na antenie jest potrzeba.
Tak, z takimi problemami technicznymi jeszcze w Skype'ie chyba nie mieliśmy do czynienia póki co. Ale tak, zanim przejdziesz do sedna, zanim przejdziesz do samego takiego mięska, folwarku zwierzęcego, tak się zastanawiam, czy nie masz takiego wrażenia, że nie bez powodu jest to lektura dla czwartej klasy podstawówki, wytłumaczenia odpowiednio wcześnie pewnych rzeczy młodym ludziom i czy ona nie jest zwyczajnie zaznaczona dużo za wcześnie? Gdzie ci młodzi ludzie nie mają okazji, żeby poznać ten cały system, który za tym stoi, to te same tłuste świnie, które będą w pewien sposób tym naszym folwarkiem zarządzać i dzięki temu, mimo że jest to jedna z najbardziej poczytych książek w całej historii XX wieku, jest od początku do końca niezrozumiana, bo ona została zjedzona zwyczajnie zbyt wcześnie i brakuje tego ponownego podejścia do niej odrobinkę później w wieku 20, 30, 40, 50 lat.
Jak najbardziej się z tobą zgadzam. I to są dwa wyjścia z sytuacji. Kiedy... Dwa wyjścia, dwa rozwiązania chyba. Kiedy... Kuria, jak nazywa się ten urząd, który dopuszcza lektury lub zwalnia...
Ministerstwo Edukacji.
Tak, Ministerstwo Edukacji może kiedy brało folwark zwierzęcy jako lekturę w tym wieku, może ludzie bardziej ogarniali życie, może edukacja nie była tak powszechna, ale ci, co się uczyli, to już się uczyli. A w co wątpię? Prawdopodobnie to jest za wcześnie, tak.
A może zrobię tutaj taką teorię spiskową, żeby zniechęcić młodych ludzi właśnie do tego, żeby potem w bardziej sensowniejszym wieku, kiedy już ten system zacznie cię dociskać, kiedy rozliczysz swojego pierwszego pita, kiedy zauważysz, ile podatków odprowadziłeś, ile tych składek odprowadziłeś do tych tłustych świń, no to zauważysz, że jednak wrócisz być może pamięcią, być może nie, ale lektury akurat w Polsce wyglądają na to, że są tylko i wyłącznie po to, żeby nam obrzydzić pewny element naszej kultury.
W sposób, w jaki to jest prowadzone pod przymusem, że w jaki sposób przepytują uczniów, tak, że jakąś ósmą część dziadów bierzesz, która ma 1000 stron i ściąga ma 150 do niej, no to tak wypisujesz, że coś z tej ściągi robisz, jeszcze jedną ściągę, to nie ma sensu, gubi się ten cały cel i po co to wszystko jest, się zatraca, tak? I ktoś zapisuje sobie parę nazwisk, dat, mniej więcej chronologię i na kartkówce tam zdaje tą lekturę, że niby czytał i nauczycielka szczęśliwa, bo ma jakieś tam oceny, mniej więcej, że jakby wszyscy mieli znowu jedynki, no to tam do niej by się też przyczepili, a tak to następny rocznik przejdzie, się uczniowie cieszą, udają, że wiedzą, o co chodzi, nauczycielka udaje, że wie, że oni wiedzą. No i tak się kręci. Może rozwiązanie by było to, że mniej lektur, naprawdę kilka lektur a rocznie do przeczytania, i, ale za to zrobić je dobrze, a reszta na, dodatkowo, tak, do wybrania. Jakieś tam granty za to, że ktoś sobie granty, dodatkowe oceny, czy też jakąś motywację można by było zrobić, żeby zachęcać do czytania, ale zachęcać, a nie przymuszać. Może to by było rozwiązanie.
Mhm. A tak koniec końców, jak to się stało, że jednak do tego folwarku zwierzęcego, bo podejrzewam, że gdzieś to niedawno czytałeś, co cię sprowokowało do tego, żeby do tej, no mimo wszystko, lektury Hatfu wrócić?
Nic, po prostu tak pomyślałem, że jest najmniejsza i dobra będzie na początek, ale tak jak, ale jednak jest pojemna, tak, jest krótka treściwie, ale jest pojemna, więc nie wiem, czy to był dobry pomysł na pierwszą lekturę, ale czemu nie?
Myślę, że zaczynanie z wysokiego C jeszcze nikomu nie zaszkodziło, tak patrząc na całą historię.
Ale czekaj, zaczynamy od czwartej podstawówki, to myśmy za wysoki poziom, mówisz?
Wiesz co, no nie, tutaj Ministerstwo Edukacji nie jest dla mnie żadnym wyznacznikiem czegokolwiek. Wychodzimy, wiesz, ale wychodzimy z czegoś, kurde, to mimo wszystko, z czegoś takiego tłumaczenie pewnych rzeczy oczywistych ludziom, którzy teoretycznie powinni wiedzieć, jak, ja nie wiem, jak działa koło, jak działają podstawowe przekładnie, jak dodać 2 do 2. Wydaje mi się, że Orwell, to mnie trochę przeraża, wiesz, że to zebrało aż taki poklask, że tłumaczenie rzeczy aż tak bardzo podstawowych, jak kumulacja władzy w jednych rękach, jak te wszystkie goebbelsowskie wręcz manipulacje, coś, co ludzie krótko, nie wiem, krótko po II wojnie światowej powinni być jeszcze, wiesz, na to uczuleni, jeszcze widzieć to, że to jest takie oczywiste, świeże i nie trzeba im tego tłumaczyć. A mimo to jest to faktycznie jedna z najbardziej poczytnych książek XX wieku. I to tak trochę słabo świadczy o naszej cywilizacji.
Czemu? Przepraszam, żeś tak się wtrącę. Czemu słabo świadczy?
Dlatego, że powinniśmy to wiedzieć organicznie, bo takie metody, takie goebbelsowskie metody czujemy na naszej skórze 24 godziny 7 dni w tygodniu.
No, ale czasem trzeba na przykładzie ciekawym coś pokazać i to nie zaszkodzi, nie? A to jest, w ogóle znalazłem ciekawostkę, że książka jest nadal zakazana na Kubie i w Korei Północnej. Z tych samych powodów, z jakich zakazywali Sowieci, sam Stalin uważał, że to jest właśnie krytyka Związku Radzieckiego i władzy sowieckiej. I właśnie można się tu kłócić o interpretację, bo spotkałem się z różnymi, z takimi, że Jones, że czasy Jonesa to jest właśnie carska Rosja, albo że to są pany, wyzyskiwacze, albo że jest to wściekły taki bezlitosny kapitalizm, a no bunt zwierząt to już się bardziej kojarzy z czymś konkretnym, czyli z rewolucją właśnie, nie? Ludową. No, ale wy jak uważacie? A w ogóle to książka była też zakazana w Polsce do 1988 roku. Właściwie to po przemianach ustrojowych dopiero jakoś to weszło na półki w księgarniach i wyemitowano też film, kreskówkę. Są dwie ekranizacje w ogóle. Jedna ta kreskówkowa, a druga taka bardziej filmowa, unowocześniona, i obie są niezłe. I pamiętam, że nawet jak, no, znaczy jak puszczono to w telewizji, to wszyscy to oglądali z wypiekami na twarzy, to było takie wydarzenie trochę, nie? I u nas z kolei pamiętam, że nawet wśród osób dorosłych były takie skojarzenia, że o, ten osioł to Wałęsa jest przecież, o, to Wałęsa. No, jaki Wałęsa, no to raczej nie chodziło o to Orwellowi. A ludzie byli przekonani, że to jest taka symbolika. To pokazuje, że ludzie tacy głupkowaci trochę byli wtedy, może, nie?
Albo pokazuje to, że książka jest napisana uniwersalnie na tyle, żeby w różnych częściach świata się właśnie przyjąć i żeby widzieć tego w tym Wałęsie osła, czy owce, czy inną kaczkę. To to świadczy dobrze o książce. Poza tym, kiedy była w Polsce zakazana, to ten zakaz przyniósł efekt odwrotny od zamierzonego. Ponoć trudno zliczyć te pirackie wydawnictwa, ale miała się dobrze, podobno. Właśnie przez ten zakaz.
No taki efekt Streisand oczywiście, tak? Czyli coś, jeżeli czegoś zakazujesz, to będzie tam potem powielane i będzie trafiało do większej części. Ale tak jak słucham ciebie, Grzesiu, jak słucham Krawca, to też mi się wydaje, że chyba za bardzo wierzę w ludzi. Naprawdę, za bardzo wierzę w ludzi, bo wydaje mi się, że ciągle jest to tłumaczenie pewnych oczywistości, pewnych układów, układzików, które od początku do końca pojawiają się cały czas na naszym świecie. Ludzi bardziej uprzywilejowanych, bez względu na to, czy to będą świnie, no czy to będą świnie, bo tutaj akurat tak monotematycznie to przedstawiono. I w sumie być może powinienem zrewalidować ten swój pogląd na to, że jest to w dalszym ciągu potrzebne, że jak to kiedyś moja mama tłumaczyła, że kiedy tam w jakiejś tam luźnej dyskusji zarzuciłem jej, że wszystko przecież już zostało powiedziane, ale skoro nikt nie słuchał synu, no to wtedy trzeba powiedzieć to raz jeszcze.
O, no to dobre, dobrze powiedziane.
Okej, to ja tutaj dalej nie przeszkadzam, może jeszcze potem się...
Spoko, się... to dzięki za telefon, ja jeszcze troszkę przez tą fabułę przejadę i jak ci coś przyjdzie jeszcze na myśl, to dalej.
Jasne, dzięki, do usłyszenia.
Dzięki. To potrzeba... Krawie, coś do dodania jeszcze tutaj? To...
Nie, chyba nie.
Co potrzeba powiedział, czy... To lecę dalej.
Dobra.
No to ten... No to tak, zwierzęta wymyśliły flagę z kopytem i rogiem na zielonym tle, jakąś znaleźli pana Jonesa w domu. Zwierzęta się uczą, powyciągały stare książki, różne rzeczy i no, nie oszukujmy się, nie są na przodzie, to nie jest najwyższa technologia, bo jednak nie przystosowane są do różnych narzędzi oraz te książki też nie są pierwszej próby, ale jednak... Zwierzęta zakładają różne komitety. Komitet produkcji jaj, komitet reedukacji dzikich zwierząt, gdzie kot jak miał wywalone na całą rewolucję mniej więcej, jak głosował, to tam dwa razy łapkę podnosił albo spał w ogóle i w kwestiach kota samego w folwarku jest ciekawa. Ale akurat zaangażował się w komitet reedukacji i próbował zredukować wróble, które na płocie sobie przyfrunęły, stały na płocie i nawoływał je, że teraz zwierzęta są równe, że mogą mu nawet na łapce usiąść, ale wróble nie skorzystały z tej propozycji. Tak, niektóre zwierzęta, mniejszogłowe kaczuszki z góry i różne takie, zaczęły narzekać, że one nie rozumieją już tych wszystkich przykazań, że to jest dużo liter i jak się uczą pierwszych dwóch, no to dwie następne już zapominają, więc siedem przykazań uproszczono do powiedzenia: cztery nogi dobrze, dwie nogi źle, cztery nogi dobrze, dwie nogi źle. Co stało się ulubionym powiedzeniem owiec? Napoleon też kładzie nacisk na edukację i bierze młode psy, które się tam oszczeniły, i bierze je od matek od razu, żeby je właśnie uczyć. Niebawem wyszło na jaw, gdzie poszło mleko, które wydoili w pierwszym dniu po rewolucji. Świnie też zaczynają jeść coraz lepiej, przestają pracować, piją dużo mleka, bo tłumaczą sobie tym, że pracują umysłami i to jest jednak najbardziej wymagająca praca. A jeśli oni nie będą dobrze pracowali tymi umysłami, no to one to przyjdą. To przyjdzie pan Jones. Sąsiedzi w folwarku zwierzęcego na początku śmiali się ze zwierząt, śmiali się z całej tej rewolucji, nie wierzyli, zwierzęta mogą dać sobie radę z zarządzaniem farmą. A jednak zwierzęta niosące przez, które niosły gołębie od folwarku do folwarku następnego, zyskiwał popularność, której bali się jednak właściciele sąsiadujących farm. Tak, i gdy sobie zwierzęta tak gospodarowały, pan Jones postanowił odbić folwark. Zwierzęta się obroniły jednak bardzo, bardzo szybko. Boxer dostał nawet, co on dostał? Dostał order zwierzęcia pierwszej kategorii, tak. Za poświęcenie się, bo dostał lekko tam śrutówką. Dwa wieprze. Właśnie Napoleon i Snowball. Nadeszła zima, robili wiele wiecy i coraz bardziej się nie zgadzali ze sobą. Gdy jeden mówił jedno, drugi mówił drugie. Snowball miał wizję wybudowania wiatraka, który to będzie wiatrak w ogóle uchroni ich od ciężkiej pracy i nie będą prawie że pracować, tylko 3 godziny na dzień. Poza tym wiatrak będzie robił prąd, a maszyny napędzane tym prądem będą robiły wiele, wiele pracy. To znamy skądś elektryczne polskie samochody, tak, centralny port lotniczy czy Mierzeja, takie tam zawsze. Zawsze musi być miś na miarę naszych możliwości. A Napoleon jednak uważał, że trzeba się zbroić i trzeba się bronić. Nie ma czasu na marnowanie środków na takie rzeczy. Napoleon właśnie wierzył w obronę granic, a Snowball mówił, że ogólna światowa rewolucja, wszystkie folwarki pochłonie, nie będzie już się przed kim bronić, więc po co się bronić? I gdy na którymś z wieców właśnie tak sobie debatowali, Snowball kończył swój wiec, a właśnie zdarzył się zamach stanu. Okazało się, że Napoleon, te psy, które wziął do nauki, już bardzo nawet podrosły, 9 wyrostków, stało w oborze i puściło się za Snowballem. Snowball ledwo uciekł, ledwo uciekł z życiem i w ogóle uciekł i od tej pory już go nie widziano. Nastała wiosna. Kiedy coś się psuło w folwarku zwierzęcym, kiedy plony były mniejsze, mówiono, że to Napoleon rozpuszczał plotki, że to Snowball dosypał do chwastów, do zboża, to Snowball wylał mleko, to Snowball zniszczył płot i przekonał tym do tego zwierzęta, że ma już teraz 2 wrogów, zewnętrznego i wewnętrznego. Tak jak zwierzęta sobie na początku uknęły, że nie będą nigdy z człowiekiem nawiązywać żadnych kontaktów później. Jednak okazało się, że nie wszystko można na farmie wytworzyć i musiały nawiązać kontakty ze zwierzętami. Choć to zwierzętom było nie w smak, no to Napoleon powtarzał, co chcecie, żeby Jones wrócił, chcecie, żeby Snowball wrócił. Zwierzęta nie chciały. Pewnego dnia zwierzęta dużo pracy włożyły w wiatrak, prawie już stał, prawie już był gotowy, wiatrak runął. Napoleon mówił, że Snowball go w nocy zniszczył i wyznaczył za jego głowę nagrodę. Pierwszy raz zwierzęta zaczęły pracować zimą, głodują. Ale partyjna gadka ich zagrzewa. Wspólny wróg, Snowball. kiedy zwierzęta miały sprzedać parę rzeczy ludziom. Wstydziły się, że żyją tak, tak nędznie, więc Napoleon kazał do skrzyń tam, gdzie było ziarno, nasypać piasku, a na wierzch troszkę popruszyć ziarnem, żeby sobie nie myśleli, jak to folwark sobie źle radzi. Co wyszło im, bo naprawdę, kiedy to zobaczył człowiek, to później w barze i poza granicami folwarku opowiadał, że jednak te zwierzęta to takie niegłupie, bo sobie radzą i nieźle im idzie. W międzyczasie mamy bunt kur, które to kury były przymuszone do złożenia w krótkim czasie 400 jajek. One powiedziały, że nie dadzą rady zrobić, ale po 5 dniach głodówki wykruszyły się. Po buncie kur Napoleon przyznał sobie 2 medale. Zapada terror. Wtedy, kiedy ktoś przyzna się, że nadepnął na łan zboża, wylał mleko lub po prostu przyśnił mu się snowball i że był z nim w zmowie, został zabijany. Zwierzęta były niezadowolone. Kiedy poszły zobaczyć, czy faktycznie w tych 7 przykazaniach było, że zwierzę może zabić zwierzę, było, że zwierzę nigdy nie zabije żadnego innego zwierzęcia. Bez powodu. Ale ostatnie bez powodu wydało się jakieś takie 2 słowa bielszą farbą napisane niż pozostałe. Squealer, który... tak. Napoleon dalej z władzy, ale Napoleon już tak obrósł w piórka właśnie, że już nie chciał się spotykać ze zwierzętami bezpośrednio. Teraz rozkazy wydawał przez Squealera, który to wychodził do zwierząt i czytał liczbę kłosów, ile kilogramów, jakiego zboża czy produktów rolnych udało im się zebrać i co wyglądało całkiem ok, ale zwierzęta jakieś takie głodniejsze chodziły niż za rządów pana Jonesa, choć te liczby wyglądały całkiem spoko. Napoleon zadziera sąsiadami, sprzedaje jedno drewno jednemu, potem mówi, że drugiemu. Tutaj nie da się bez skojarzenia do przedwojennej Polski sanacyjnej tego fragmentu odnieść, bo tak samo jak Józef Beck po śmierci Piłsudskiego tak samo grał na 2 fronty, że myślał, że wszystkich ogra, tak, tutaj z aliantami, tutaj z Niemcami, bo chyba do maja jeszcze 1939 roku Francja z Wielką Brytanią były absolutnie pewne, że Polska idzie z Hitlerem na Francję. No i tak podobnie Napoleon tutaj z jednym sąsiadem i z drugim, Fryderykiem i Pilkingtonem też tak w układy się wdał, że go zaatakowali. Zniszczyli wiatrak po raz drugi, tym razem dynamitem już. Ale ta bitwa już nie była jak bitwa pod Oborą, to już była ciężka bitwa. Wiatrak został zniszczony dynamitem, wiele zwierząt zginęło. I zwierzętom już było naprawdę nie w smak. Tak. Na folwarku było coraz gorzej. Nastała regulacja żywności, bo Squealer nigdy nie używał wyrazu, że zmniejszenie żywności czy racji żywnościowych. To była zawsze regulacja. Świnie dostają coraz większe przywileje. Świnie ważą piwo na łące, która miała być przeznaczone, produkty z tej łąki miały być przeznaczone na emeryturę zwierząt, którą im zawsze obiecywali, ale posiali tam jęczmień na piwo, gdzie świnie dostały 0,5 litra, a Napoleon jako przywódca 2,5 litra piwa dziennie w wazie do zupy. napadał, ogłosił farmę Republiką. To też ciekawe, że miał już dyktaturę, a ogłosił Republiką. Tak? Czym się różni dyktatura taka ostra od Republiki? Republika jakiś ma mandat, tak? Że musiały go wybrać zwierzęta, więc już mógł powiedzieć, no, chcieliście mnie, to macie. Zwierzęta jeszcze ciężej pracują przy odbudowie wiatraka, który ma to ich ciężką pracę wynagrodzić z ostatnich wszystkich lat, bo będzie przecież ten prąd. Co ciekawe, Napoleon był na początku przeciwko budowy wiatraka, no ale jak już wypędził Snowballa, no to tak mówi, ja przeciwko? Gdzie? Jak kiedy? Nie, no ja zawsze byłem za wiatrakiem. Także wiatrak wrócił na agendę. Bokser, który był najbardziej pracowitym zwierzęciem, koń pociągowy w całej farmie, i który przez niego ten wiatrak został prawie że osobiście ukończony dwa razy i wstawał zawsze wcześniej, ostatni chodził spać, no już zachorował, nie dał rady tak ciężko pracować. Tu też taka ciekawa historia, że Napoleon mówił, że kupił u weterynarza, że w szpitalu najlepsze łóżko i śle pieniądze na naszego boksera, tak? A tak naprawdę wywiózł go jakiemuś szemranemu, sprzedał go szemranemu gościowi, który robi ze zwierząt kleje, mięso sprzedaje dla psów i skórę gdzieś jeszcze tam w inne miejsce. A Napoleon dziwnym trafem wieczorem tego samego dnia do Napoleona przyszła skrzynka whisky. Minęły lata. Mało już zwierząt pamiętało rewolucję. Na farmie było więcej zwierząt. Świnie obrastały w przywileje, również psy, które ich pilnowały. Raz Clover, klacz, która jeszcze pamiętała rewolucję, parsknęła śmiechem, zaczęła się śmiać. Co obudziło zwierzęta, które poszły na plac i zobaczyły, z czego ta Clover się śmieje. Okazało się, że zobaczyły Napoleona, który jest ubrany w ludzkie ubrania z kapeluszem na głowie i uwaga, chodzi na dwóch nogach. Zwierzęta znowu poszły zobaczyć na przykazania. Coś im znowu nie pasowało już któryś raz z kolei. I patrzą na przykazanie. Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre równiejsze. I owce jeszcze nauczono nowej przygrywki. Cztery nogi dobrze, ale dwie nogi lepiej. Świnie zamieszkały w domu pana Jonesa, spały w łóżkach. Kupiły sobie radio, założyły telefon, paradowały w ludzkich ubraniach. Zaprosiły Pilkingtona, Friderika, zrobiły sobie wielką ucztę. A folwark zwierzęcy znowu przekształciły nazwę na folwark dworski, a zwierzęta w farmie, patrząc przez okna na to, jak Napoleon biesiaduje z sąsiadami, z wrogami ludźmi, zastanawiały się już, kto jest świnią, a kto człowiekiem. To tak w skrócie. Tak się kończy książka. Wcześniej, co Krawiec mówił o nawiązaniu do rewolucji październikowej, tej rosyjskiej, tak, no to jest bezpośrednie nawiązanie do rewolucji, choć na tyle w ogólny sposób, że można chyba do większości rewolucji to działanie przypisać. w niektórych źródłach podają, że to jest nie samej rewolucji opis, ale stalinizmu. Więc też to ciekawe. No pasuje, gdy się podepnie Napoleona pod Stalina, to naprawdę bardzo pasuje.
A przepraszam, że się wtrącę, a jak się nazywał ten stary knur medalista, który zmarł, zdechł na początku?
Major.
Major, aha. No to major to tak jakby Lenin, nie? No bo po śmierci Lenina właśnie Stalin przejął władzę i Stalin to Napoleon, tak? W takim wypadku
tak.
Byłby...
A z tego by wychodziło, że Snowball no to Trocki, tak? Też został wypędzony, gdzieś później dojechany. No i pod tym można to poznać, że Trocki wierzył w komunizm internacjonalistyczny, ale Stalin już bardziej tak nacjonalistyczny komunizm, jeśli można tak powiedzieć, przynajmniej później, w późniejszej fazie.
No i tak jak wcześniej na czacie się dzieliłem swoimi jakimiś tam interpretacjami, no że psy no to służby, bokser no to klasa robotnicza, osioł to może właśnie klasa wiejska, rolnicy, tak? Jakoś tak można to wszystko, cały czas są tu jakieś odniesienia konkretnie do Związku Radzieckiego i ponoć sam Stalin uważał, że to tyczy się właśnie jego i jego kraju. A wiesz co, może jak jest okazja, bo wcześniej adwokat na czacie pisał też, że w książce pojawia się nawiązanie do operacji fałszywej flagi. Nie wiem, czy znalazłeś takie coś. I jeszcze przytoczę wypowiedź Tomisia, który pisał, że w USA książka była zakazana, jeśli dobrze zrozumiałem, już nie jest, ale była, pewnie w czasach zimnej wojny, tak? Bo i to ciekawe, że dopatrywano się w niej treści takich prokomunistycznych chyba, jeśli dobrze zrozumiałem to, co pisał Tomisiu, to pokazuje, jak można różnie interpretować to dzieło, nie?
Więc tak, operacja fałszywej flagi. Znaczy, ale to w odniesieniu może do... nie wiem do czego konkretnie. A jeśli chodzi o zakaz druku folwarku zwierzęcego w USA, no to tak samo w Wielkiej Brytanii miał Orwell duże problemy z publikacją tej książki, no bo to jest koniec wojny. W 45 gdzieś tam jednak udało mu się u któregoś z przyjacieli chyba wydrukować tą książkę, no i okazała się sukcesem. Tylko pamiętajmy, że to był 45 rok i alianci 44-5 weszli w układ ze Stalinem i wtedy już nie można było tak sobie krytykować otwarcie z rewolucji właśnie październikowej. Tak samo jak gdyby taki Katyń zdarzył się troszkę wcześniej albo troszkę później w Polsce, no to naprawdę byłby na świecie bardzo znanym wydarzeniem, a nie jest, no bo jak do Roosevelta, już nie pamiętam ktoś, kto pojechał, nie wiem, Sikorski sam, czy jeszcze ktoś inny z tym, z papierami, że no, że bolszewicy wytukli nam inteligencję, 40 ponad tysięcy inteligencji polskiej, no to tak, my tutaj przed chwilą deal z nimi podpisaliśmy, nie? Tak, nie trzeba żołnierzy, w ogóle tu cała machina propagandowa, Hollywood i gazety rzucone po to, że jednak Stalin jest fajny, a to nagle jak, że Polaków zabił, nie? To nie pasuje do agendy. Tak samo folwark zwierzęcy nie pasował, ale już podczas zimnej wojny, już szybko na początku lat 50. Spasował, tak, w Stanach Zjednoczonych. Także no, mądrość etapu się zmieniła i już było okej. Okay. A w Europie chyba tą książkę krytykowano za socjalizm, jaki taki, ale przez wcześniejsze dzieła Orwella, bo były takie bardziej socjalistyczne. Może nie przez sam folwark.
Przyszło mi też do głowy, że odbicie farmy przez Jonesa i jego ludzi można z kolei przyrównać do sponsorowania rewolucji, do wywoływania rewolucji przez kraje zachodnie. No to USA się w tym specjalizowało, przecież w Rumunii to już dzisiaj wiemy, jak to wyglądało, bardzo to dokładnie zostało opisane, że przychodzi się do kogoś, do jakiegoś agenta czy do ambasady i się dogaduje sprawy i pieniądze idą na to, są wybierane konkretne osoby, które przejmą władzę i można powiedzieć, że to jest taka próba odbicia tego folwarku, nie?
Tak. Albo taka przestroga, że jeśli już chcesz jakiś kraj podbić i możesz nawet w środku wszystkich wziąć za rej, ale pamiętaj, że są jeszcze sąsiedzi, także to nie jest takie proste. Właśnie. I podobno Orwell nie był konserwatystą, jednak czytając Folwark nie da się odnieść wrażenia, że dużo jest takich kwestii, w których pochwala właśnie konserwatyzm. Jak jest Benjamin, stary osioł, który pytany, czy podobała, czy cieszy się z rewolucją. No, osły żyją dłużej niż wy wszyscy i tyle. Ani go bawiło, ani gnębiło. Na każdą nowinkę mówił, że powtarzał to zdanie, że on już dużo widział, osły żyją najdłużej ze zwierząt. I nie robiło to na nim wrażenia, bo wiedział, że nie może zapobiec chyba tej rewolucji, ale też nie był entuzjastą. No, chyba wiedział, jak to się skończy. A jeszcze pominąłem wątek z Mojżeszem Krukiem.
Który... Przepraszam, to może wrócisz do niego za momencik, bo mamy telefon.
Jasne.
To odbieramy w takim razie. Dzwoni adwokat, łączymy się i połączyliśmy się. Jest adwokat na antenie, witamy.
Witajcie, dobry wieczór. Dzięki za audycję, inną Siema. Audycję. Cześć Grzegorzu, cześć Krawcze. Dzięki za inną audycję. Postarałem się przesłuchać, nie udało mi się w całości niestety przed audycją Folwark, żeby odświeżyć sobie trochę tę lekturę. A propos tej false flag, chciałem się posłużyć tym terminem akurat specjalnie, bo wydaje mi się, że jakby, wiecie, próba osadzenia tej powieści w przeszłości i jakby próbowanie tutaj rozłożenia jej na ten epizod stalinowski, historyczny, wydaje mi się, że jest taką życzeniową próbą uciszenia pewnych niepokojów. Ja uważam, że to po prostu, że ona opisuje pewien mechanizm i tu chyba potrzeba jak nigdy, albo mało kiedy jest mi dzisiaj bliski ze swoimi poglądami, był przynajmniej, jak o tym mówił, że to są takie mechanizmy, które prawdopodobnie były 2000 lat temu, 50 tysięcy i będą, jeśli nic nie będziemy z tym robić, a z tego, co tutaj widać, jeśli chodzi o historię, to prawdopodobnie się wiele nie zmieni za kolejne tam tysiące lat. Że będziemy mieli po prostu powtórkę. To jest taki dzień świstaka, tylko w jakimś takim większej skali.
No.
W skali większej, dokładnie.
A właśnie tym się dlatego jest taki pogląd, czy nie wiem, czy można to nazwać ideologią, system myślenia, jak konserwatyzm, który właśnie ma za zadanie jakby pielęgnować myśl ludzką po to, żeby nie było powtórek, po to, żeby nie uczyć się tego człowieka na nowo, żeby nie było nowego tak. człowieka, tylko żeby nauczyć się samych siebie, swoich wad i zalet i żeby powściągnąć te namiętności, które na dłuższą metę jedna, druga, trzecia rewolucja pokazały, że jednak nie zdają egzaminu, więc tak, że to tak konserwatywny wydźwięk ma właśnie też ta książka.
No. Dla mnie ucieczka od konserwatyzmu to taka trochę porażka intelektualna człowieka, bo potrafimy się zachłysnąć jakąś myślą o nowoczesności. No, Nie bez powodu wszelkie ruchy komunistyczne jadą na haśle nowoczesność. Gówno ich obchodzi co, ale ma się zmienić i ma temu towarzyszyć hasło nowoczesność. Nawet jeśli będziemy się cofać w rozwoju, to oni to nazwą nowoczesnością. Bo to, że dzisiaj mamy przestać się normalnie odżywiać, bo mamy być jakimiś wegetarianami czy innymi nami, albo mamy nie jeździć już samochodami, tylko jeździć rowerami, albo nie wiem, cokolwiek. No wiecie, domyślałem się, o co mi chodzi. To będzie nowoczesność. Zawsze to będzie nowoczesność. I ta książka generalnie dla mnie jest przerażająca. Nie wiem, Grzegorz, znaczy ja tu jakby nie chcę cię urazić, ale twoja opowieść jest dla kogoś, kto pewnie nie zna treści, może być interesująca, ale zachęcam, nie wiem, czy do przeczytania, bo dziś czytanie to jest też luksus, na który często nie stać nas, ale chociażby do przesłuchania. Nie wiem, jak tam filmy. Dla mnie filmy to trochę jest takie mydlenie oczu. Może często, tak samo jak Potrzeba mówił, że puszczanie, dawanie do czytania takiej książki zbyt młodym ludziom może po prostu jakiś zniekształcony przekaz im utrwalać, przez to faktycznie zniechęci ich w ogóle do myślenia w tych obszarach, bo uznają, że już to przeczytali i już jest to za nimi i nie muszą się nad tym zastanawiać. I wydaje mi się, że filmy mogą często mylić, bo czym jest dzisiaj film? Film to są efekty, nad którymi się ludzie rozwodzą, bo często nie potrafią o niczym więcej mówić, jeśli chodzi o obraz, o kino. Dlatego zachęcam do audiobooka, który jest na YouTubie. Jest to krótkie i myślę, że nie powiem, że przyjemne, bo książka jest przerażająca, jeśli człowiek jest już dorosły i zna trudy życia.
Wiesz, co jest fajne w tym, że nie ma trudnych słów. Ta książka jest naprawdę napisana bardzo prostym językiem i może dlatego jakaś mądra głowa w tej Komisji Edukacji Narodowej pomyślała, że o, taka prosta książka prostym językiem, jak dla dzieci napisana, to może się nada na czwartą klasę. Chyba przestrzelił trochę, bo może mógł jeszcze tam do gimnazjum poczekać.
Czy znaczy, tu pisali na czacie, że być może to ósma klasa jest. Nie wiem, czy jesteś pewien tej czwartej?
Nie wiem, tak mi się wydawało. No to ósma to już okej, okay, już jest okej. Okay.
Ale w ogóle dla mnie jest zastanawiający system, który sam sobie podkłada tutaj takiego, wiesz, nie wiem jak to, demaskatora w postaci lektury. Bo wiesz, no, w moim odczuciu aktualnie panujący system, no to niestety jest ta ciemna strona tej opowieści całej, nie? Wiecie, bo te psy, które się tam takie pojawiają, te wszystkie elementy da się przełożyć, wydaje mi się, na czasy obecne, które odebrano tam tej suce, jakkolwiek by to nie brzmiało, i na strychu były tam hodowane, na, jak się później okazuje, tych obrońców. No słuchajcie, dzisiaj lewicowe środowiska też tak naprawdę odciągają dzieci od rodziców i buntuje się pokolenia przeciwko pokoleniom. I tego nie trzeba robić na strychu. To można robić pokój w pokój. Jedni w jednym żyją, drudzy w drugim. Ale izolacja jest w postaci takiej, że jedni nie słuchają drugich, jedni nie potrafią przemówić do drugich tak, żeby byli wysłuchani.
Wiesz, to tam cały mechanizm moim zdaniem polegał na tym, że najpierw świnie wzięły kilka dużych baniek mleka, żeby te psy mógł za co odizolować, mógł im zapewnić byt, więc w normalnej sytuacji, czyli wziął komuś środki,
tak,
wiesz, jego na dzisiejsze tak, pieniądze.
Za twoje pieniądze ktoś ci hoduje już nie twoje dzieci. Znaczy hoduje,
za to sobie hoduje swoją armię tam prywatną i w normalnych warunkach to by się nie zdarzyło, ale jednak no, ktoś by uległ, te zwierzęta jednak pozwoliły sobie odebrać swoje cukierki. Nie?
Przepraszam, że ci tak posiekałem wypowiedź, ale bardziej dyplomatycznie pomyślałem sobie, że będę zadawał pytanie. Czy nie jest czasem tak, że dzisiaj mamy właśnie taką sytuację? Chociażby jeśli chodzi o wychowywanie dzieci. Naszych, nie wiem czy, no nie wszystkich naszych, bo nie wszyscy mają, ale załóżmy tych, co mają, to czy nasze dzieci właśnie. Czy to nie jest ten strych, te psy i mleko, które nam wyciągnęli? No, książka jest przerażająca. Jakby się tak, wiesz, bo opowieść nieraz nie przeniesie jakby tej takiej narastającej, kurczę, beznadziejności, która się tam pojawia.
Ja ci powiem tak, że ona jest niewdzięczna do opowiedzenia na szybko, bo tak jak powiedziałem, z tą żabą, tam jest dużo fajnych takich małych rzeczy, które popychają ten zdanie po zdaniu tą fabułę do przodu i te zdania są bardzo ciekawe właśnie, że te mleko wziął, można pominąć, albo że Molly, klacz piękna, której się w ogóle rewolucja nie widziała, ale ona była taka głupkowata, chciała, że ona właśnie lubiła sobie cukier mielić, czy tam wstążkę we włosy wpleść i ona lubiła, jak ludzie ją głaskali, chodziła do nich. To było jej życie i ona za dyktatury człowieka się odnajdywała, a po kilku tam chwilach po rewolucji nie odnalazła się w tym systemie i uciekła. I tam gołębie później donosiły, że jednak ktoś ją znalazł, ktoś ją tam grzywę wyczesał, wstążkę wplód i gdzieś na jarmaku się z nią pokazywał, więc no, to jest akurat typ tak alegoria, analogia do człowieka, który nie widzi siebie w rewolucji, który no, nie lubi takich, nie odnajduje się po prostu, nie chce zarządzać sobą, on woli oddać część swojej wolności za spokój. No, i dużo jest takich małych historyjek w tej historyjce też niewielkiej, więc zachęcam do przeczytania, a powiem wam, że czyta się to chyba dwa razy szybciej niż słucha, bo słucha się tak, to jest tak rozleczone. Można te dwie godzinki z hakiem przeczytać, a chyba audiobook ma 4 ponad.
No, coś koło tego. Znaczy, a propos w ogóle jeszcze treści i przebiegu tej historii, bo słuchajcie, no, myślę, że do każdego trafiło stwierdzenie, że rewolucja zjada swoje dzieci. I coś, co w naszej erze jakby na początku, przynajmniej takich najbardziej znanych historii, to rewolucja francuska jakby wykorzystała, i to dość dobrze, ten mechanizm, że ci pierwsi rewolucjoniści ginęli z rąk kolejnych rewolucjonistów i chyba rewolucja po prostu ma wpisane narzędzie terroru i śmierci jako takie, które potrafi, dzięki któremu można udowodnić, że jest się większym rewolucjonistą. Bo tam to jest w ogóle ciekawe zjawisko. Mnie interesuje generalnie temat rewolucji.
Tak, żeby być przywódcą, no to trzeba być bardziej radykalnym, tak, jeszcze bardziej niż poprzednicy. Tak samo myślę, że Konfederacja w Polsce działa, że żeby tam zostać jakimś liderem okręgowym czy kimś, no to tam już jest tak poprzeczka kontrowersji wysoko zawieszona, że no już tam trzeba ostro Hitlerami jechać, żeby się przebić, tak, w ogóle. No.
A propos jeszcze tej rewolucji francuskiej, szczęsnej czy nieszczęsnej, bo tam jest jakby, rewolucja mija i pojawia się bodajże Napoleon, może coś tu kręca, jako pierwsza głowa państwa, nie wiem, czy on tam jest naczelnikiem, czy jaki ma stopień, ale właściwie odtwarza się poprzednia sytuacja, że jest jeden wódz i właściwie można sobie zadać pytanie, czy to aż tak bardzo różni się od monarchii, którą ta rewolucja chciała zniszczyć. Więc jakby takich kół, które zataczała jakby społeczna kwestia stosunków władzy, jest uniwersalna. Ja myślę, że my, patrząc na książkę, czujemy pewien dystans. Łatwo nam historycznie ją gdzieś tam utknąć i uznać, że ten to tamten. Ja myślę, że w niej najstraszniejszym przesłaniem jest być może to, że to jest teraz, tu i teraz. I z tym może pozostawię was, żeby pan Mowa Trawa nie zanudził części.
Okej, dzięki, adwokat.
Cieszę się, że zacząłeś się tutaj pojawiać, bo to jest fajny powiew. Pozdrawiam serdecznie.
No to dziękuję Marto. Trzymaj się.
Cześć, adwokacie. No i co? I odbieramy w takim razie kolejnego chętnego do zabrania głosu w dyskusji. Witamy na antenie Furiata.
Okej, cześć.
Siema, Furiat.
Hej. Ja tą książkę czytałem. Oj, nie wiem ile temu. Może dekadę temu. Ale cóż mogę powiedzieć, naprawdę, że jeśli a propos tej książki i całego zachowania tych wszystkich zwierząt. To wszystko jest to samo, to się robi. W jakiej polskiej rządzie, czy w polskim, czy w francuskim, czy nie wiem, czy w angielskim rządzie. Jest to normalne, jest to po prostu chęć dokonania siebie, albo jeśli ktoś, załóżmy, żyje, jakoś urodził się większym królem, większym bysiem, prawda? To może być kimś większym. I do tej pory nie ma do niego. No, szkóra nie podejdzie, chociaż szkóra może być mądra. Takie. Wiesz, może być mądra, ale nie kura do byka podejdzie.
No wiesz, ale w dzisiejszym świecie jest modne to właśnie, że można się teoretycznie przynajmniej tak wybić od pucybuta do miliardera, tak? I można wtedy, jak Donald Trump, akurat on od pucybuta nie szedł, ale ten amerykański sen, że każdy może zostać prezydentem, czyli dziś jest promowany taki system, że każdy niby może, nie? Więc...
To podobno nawet jest tak, mit. Nawet to podobno jest mit może. Jednak, wiesz? To podobno jest mit i ciężko wskazać kogoś, kto faktycznie od zera do milionera przeszedł
oczywiście
drogę.
Oczywiście też się z tym zgadzam, ale ten mit jest grany. Tak u nas w latach 90. przecież dużo Stany Zjednoczone inwestowały jeśli chodzi o propagandę, to wódza nie ma, to się nie obrazi właśnie jak to tą super jak to libertariańską właśnie. Że
no to prawda, to wszystko prawda, ale a propos tej książki, to tak samo możemy polegać na tym, że te zwierzęta, to zwierzę, które ma więcej siły, które więcej ma naładowane i cokolwiek ma w sercu czy tam w mięśniach, jest po prostu wyższy, czyli jakaś robi selekcja naturalna, a czy nieprawda, że w normalnym życiu jest też selekcja naturalna. Kto ma większy popyt, kto ma większy kapitał, wiesz, rozumiesz, pieniężny.
No i właśnie o to chodzi, jaki system wprowadzić, żeby te nierówności były mniejsze, ale niekoniecznie też, żeby zabrać bogatych i dać biednym, bo też tak można niby nierówności pokonywać, tylko ja jestem bardzo daleki od takich pomysłów. To jest bardzo skomplikowana sprawa, ale podstawowe takie mechanizmy, jakich trzeba się ustrzegać, takich właśnie głupich, naiwnych rewolucji, to myślę, że warto rozmawiać o takich właśnie mechanizmach, które prowadzą do radykalizacji, czy dokładnie, to z lewej strony, czy to z prawej strony, czy to skrajny.
Kto jest barankiem, tak. Kto jest wołem, kto jest krową, kto jest kim. Ale wiesz co? Powiem ci, że nie można powiedzieć w ten sposób, tak samo jak mówi Inyang. Wszyscy inni, każdy równy. Jest to całkowicie nieprawda, bo wiesz, każdy jest inny. I załóżmy, jak ktoś mnie spyta, czy ty jesteś lepszy ode mnie? Ja powiem tak, jestem lepszy od ciebie w tej dziedzinie i w tej. Ty jesteś lepszy może w tej. Nie o to chodzi, wiesz, i jak to można zrobić taki, wiesz, taki żeby coś było między nami. Niestety,
spoko, Fred. Ja będę leciał dalej, zwłaszcza na koniec.
Ale wiesz, niestety, ludzie nie są równi, nie będą równi nigdy w życiu.
No, ale nie o to chodzi też, żeby byli równi, nie? Jeśli ktoś chce no nie wiem, wystarczy mu, nie wiem, mały domek na uboczu, no to nie musi mieć trzech samochodów, bo inni mają cztery. Nie chodzi o to, żeby zrównać wszystkich, nie? To jest jasne.
Dobra, Furiat, to my lecimy dalej z tematami.
Dobra.
Dzięki za telefonik. Trzymaj się.
Dzięki za telefon.
Trzymaj się.
To był Furiat. No jeszcze wspomnę o kruku Mojżeszu, który właśnie no jakby przedstawia tutaj duchowe elity, który to opowiadał zwierzętom przed rewolucją o tym, że jak tak bardzo, bardzo wysoko sobie poleci, to tam widzi poza chmurami łąki, które są wiecznie zielone, widzi drzewa, na których rosną kostki cukru, wiecznie właśnie te zielone łąki, i że jest tam niebo i każde zwierzę po śmierci tam trafia. Zwierzęta chętnie go słuchali, tego kruka, a podczas rewolucji się jakby ulotnił, tak? Po rewolucji go już nie było widać, ale później znowu przyfrunął. Co ciekawe, Napoleon go nie wyrzucił, chociaż bacznie go obserwował, a później dał mu kieliszek piwa dziennie temu krukowi i było wszystko okej. Okay. Czyli to też taka fajna alegoria, jak władza się ułoży z duchowieństwem. Jaka by to nie była struktura władzy i jakie by to nie było duchowieństwo, że ułożą się, tak? Niech sobie tam mówi, co chce o tych murkach, ale tam za kieliszek piwa dziennie będzie nieszkodliwy, będzie nam jadł z ręki. Też taka prosta i fajna alegoria właśnie.
Jak fantastycznie to widzimy na przykładzie Polski dziś, nie? Właśnie ten kler, który jest... no ten związek ołtarza z tronem, nie?
80 lat później, bo nic dużo się nie zmieniło. Dokładnie te same mechanizmy działają. Tak na koniec. Chyba, że jeszcze ktoś zadzwoni. Tak jak ja bym widział, gdzie leży sedno, o co tak naprawdę chodzi. O wiele mechanizmów takich małych, które są świetne, fajne i proste i fajnie opisują rzeczywistość, to trzeba Orwellowi oddać i są uniwersalne i ponadczasowe. To o to chodzi, ale też chodzi o elity. I to jest pytanie, czy potrzebne są nam elity? Czy potrzebni są ludzie, którzy żyją na wyższym poziomie i nie będą łasi na korupcję, na to, żeby no nie wiem, swoje nazwisko śmieszyć, bo wdadzą się w jakąś aferę korupcyjną, którzy to na przykład nazwisko jest w polityce z pradziada, no to już tak trudniej wziąć łapówkę niż taki, co 5 lat temu wyrzucał zboże z wagonów na tory, a teraz jest wicepremierem, tak? To jakoś tak łatwiej go wokół palca winąć niż polityka elitarnego i mimo wszystko myślę, że jeśli społeczeństwo wykształci sobie dobre, zdrowe elity, to no to będzie żyło się mu lepiej jednak.
W ogóle jest więcej takich dzieł, a dzisiaj też i bajek, gdzie są antropomorficzne zwierzaki, nie? I może właśnie ten folwark zwierzęcy był inspiracją trochę, żeby tworzyć takie humanoidalne, znaczy takie zwierzęta posiadające ludzkie cechy i traktować to jako pewną symbolikę. Dużo tego jest. Na przykład Zootopia mi się kojarzy z takich...
co nie widziałem? Zootopia.
Nie, no to dzisiaj co któraś tam bajka jest trochę w klimacie takiego folwarku zwierzęcego, gdzie właściwie obserwujemy całą cywilizację zwierząt. Tak jest właśnie w Zootopii, gdzie mamy cały świat pokazany tak, że zamiast ludzi są zwierzęta i są zwierzęta urzędasy, zwierzęta gliniarze, zwierzęta jakieś tam wykonujące różne profesje. No ale folwark zwierzęcy na pewno warto. W ogóle no, też będę zachęcał do czytania, bo jak czytamy, to strasznie pracuje wyobraźnia fajnie. I pytanie można też sobie zadać, czy co się dzieje w naszej głowie wtedy? Jakie skille sobie zwiększamy? Co tam sobie gimnastykujemy, nie? Jakie umiejętności podczas czytania takiego tradycyjnego przewracamy książkę? No wszystko się dzieje w naszej głowie, więc sami tworzymy wizualnie ten świat, nie?
Coś śmiem zaryzykować taką tezę, że nawet jak nie czytamy coś takiego wyniosłego, czy w cudzysłowie mądrego, to samo to, że się skupimy, bo jednak czytanie to pewna forma skupienia, która normalnie nie jest czymś wyjątkowym, ale biorąc pod uwagę to, jak wiele czasu spędzamy przy smartfonie, ekranie komputera czy telewizora, to w dzisiejszych czasach tak, to jest zwolnienie i to jest forma medytacji już teraz. Więc czemu nie? Czemu nie? Też zachęcam.
Być może takie wchłanianie audiobooków to jest kontynuacja tej postępującej byle jakości, że jemy coraz bardziej byle jakie jedzenie, oglądamy coraz bardziej byle jakie show, filmy, no i też używamy byle jakich narzędzi i byle jakich metod obcowania z kulturą, no bo to nie oszukujmy się, słuchamy takiego audiobooka, to zaśniemy w połowie, nie pamiętamy, gdzie skończyliśmy, głowa tak nie pracuje, tak wyobraźnia, pomimo tego, że nadal musimy sobie trochę wyobrażać, no to wydaje mi się, że czytając książkę w tradycyjny sposób, mocniej pracuje ta wyobraźnia, jak uważasz?
Również tak mi się wydaje. Wiesz co, jeżdżąc samochodem na przykład słucham audiobooki, nie dużo jakoś, bo wolę inne rzeczy, ale czasem tak. I zauważyłem, że tak, na przykład słucham 30 minut, wysiadam, słucham 15, tak sobie robię pauzę tylko na radyjku, bo na pendrive'a mam rzucone, to dużo, dużo więcej z tego audiobooka pamiętam niż na przykład rzucę sobie na słuchawkach bezprzewodowych i chodzę sobie po domu, czy idę do sklepu. Zamyślam się i odlatuję, a w tym samochodzie tak mam pracę, że tam jadę 15 minut, wychodzę, wracam 15 minut, że takie dawki mam, że przez te krótkie okresy jeszcze mózg potrafi to wyłapać, ale już pół godziny, 40 minut już przynajmniej ja odpadam, tak, już nie wiem, co było przed 2 minuty temu, zabij mnie, nie wiem, i tak to u mnie działa przynajmniej, że to jak ktoś usypia, czy nie pamięta, a chcę słuchać audiobooków, ale przyzwyczajcie się może do tego, no to może tak po 20 minut sobie poporcjować, w międzyczasie zrobić coś innego, znowu 20 minut, czy tam 15, czy pół godziny. W ten sposób powinno być dużo, dużo lepiej. Ja tak sobie wypracowałem, nawet jak na słuchawkach słucham, to też sobie tak porcjuję. Nawet jak mnie bardzo ciekawi i wiem, że jestem skupiony, nie, teraz przerwa, 5-10 minut i znowu 20 minut słucham i to lepiej wchodzi.
To Misiu proponuje, żeby Mein Kampf, żebyś wziął pod lupę, no to Grzesiek musiałby wziąć na warsztat to Mein Kampf, które wyszło ostatnio z komentarzem historyków, specjalne wydanie, no bo to oryginalne Mein Kampf jest zakazane. Jeszcze Robert
zadzwonił, no cześć, dobry wieczór. Tak?
Cześć, Robert.
No tak, no, sobie to trochę tak buczysz.
Pozdrawiam ci, Grzesiu, pozdrawiam ci, Krawisz. Chciałem powiedzieć, że bardzo świetna audycja.
Dziękuję.
Troszkę powiem na temat folwarku zwierzęcego. No, tak jak to zrecenzowałeś, no to tak to właśnie wygląda. No, bardzo fajna książka. Co do Krawca, to jest jeszcze taka wersja, oprócz tej animowanej, co ty mówisz, taka normalna z aktorami i ona jest bardzo świetna, nie wiem, czy oglądaliście.
Tak, tak, to Hallmark wypuścił.
No właśnie, bo ty, Krawiec, tylko powiedziałeś, że jest tylko animowana, tak, nie, że jest normalna z aktorami.
Nie, mówiłem, że są dwie i na czacie pisałem, że są dwie.
Bo ja, przeoczyłem, bo ja słuchałem tak mniej więcej od połowy audycji, także tak, ten folwark zwierzęcy to troszeczkę kojarzy mi się z naszą rzeczywistością teraz. Jak ten główny prosiak się, Grzegorz mi przypomni, nazywał?
Ten, który do rewolucji nakłaniał tak. I umarł, no to jest major, ale ten cały przywódca, który przez całe te rewolucje zwierzęta przeprowadził, no to Napoleon.
No właśnie, Napoleon. To właśnie mi przypomina teraz ten człowiek, który teraz jest niskiego wzrostu, właśnie Napoleona mi przypomina u nas. No ale to tak boję się troszkę mówić, bo ostatnio to były aresztowania z tego całego jakby komentowania na Facebooku. Tutaj, nie wiem czy wiecie, tutaj pisarz skomentował naszego prezydenta i ma teraz sprawę sądową.
Tak, no, za nazwanie debilem.
No to krawiec wie, to ja też właśnie wolałbym uważać na słowa, na to, także to co powiedziałem to mam
to
nadzieję...
To przeciwskuteczne też, bo wszędzie będzie potem w mediach, że debil Duda kurwa bez sensu, no to jest samo z siebie. To no trzeba tak, być debilem, tak. żeby podać do sądu kogoś, kto nazwał cię debilem. No.
Raczej to z automatu poszło, ponieważ u nas jest ustawa, nie? I obraza to jest z automatu przez prokuratora. No ciekawe, że na przykład przemoc domowa nie jest ścigana z automatu tak bardzo, jak właśnie, że ktoś powie, że komuś się intelekt kogoś innego nie za bardzo podoba. No ale trudno, do czego troszeczkę innego chcę szybko nawiązać, nie? Krawiec, nie zgadzam się z tobą w kwestii audiobooków. Wiesz dlaczego?
Nie wiem, ale mam nadzieję, że się dowiem za chwilę.
No bo ty mówisz, że to nie jest ten sam odbiór książki, co książka drukowana, pisana i tak dalej. Ja kiedyś czytałem dużo, a teraz właśnie przerzuciłem się na audiobooki i powiem, Grześ mówi, że jego to jakoś tam zapomina, rozprasza, a ja wręcz przeciwnie. Powiedzmy coś robią, nie? Takiego poza pracą, tylko w domu, majsterkuję i tak dalej. Włączę sobie tego audiobooka, godzinę coś robię, nie? Coś wykonuję tam w formie, tam na swoim podwórku i tak dalej. I dla mnie to jest wyobraźnia działa i przyswajam tekst i w międzyczasie nie poświęcam tylko lekturze swojego czasu, ale coś robię pożytecznego. A w sumie słucham bardzo dobrych książek, także no nie bardzo się zgadzam, że coś się na tym traci. Uważam, że słuchanie dobrego audiobooka, czyli dobry aktor, dobra interpretacja jakaś tam tego aktora, który tam odczytuje to i połączenie to z jakimiś innymi czynnościami w ogóle to nie przeszkadza.
Wiesz co, mi chodziło o to, że właśnie pomaga, bo ja przynajmniej nie mogę słuchać siedząc i tak nic nie robiąc, czy wiesz, leżąc tam wieczorem, z tego nic nie wynika. Jak właśnie jeżdżę samochodem, to wtedy jest dużo lepiej, bo coś robię i przy okazji zapamiętuję. To tu się z tobą zgodzę.
To właśnie jak jest jakaś czynność wykonywana taka monotonna, na którą nie musisz się skupiać i do tego leci jakaś super książka, no to to jest właśnie to, bo czynność nie zakłóca odbioru tej książki, no a co do wieczoru, no to tak, no ja też lubię czasem przez sen podsłuchać audiobooka, oczywiście Krawca na początku, a potem audiobooka, no to polecam Fubara. Fubar, ten odtwarzacz ma takie coś, że zapamiętuje te miejsce, na które skończyliśmy, nie trzeba odszukiwać i tak dalej. O, to w zasadzie tyle, chciałem pozdrowić Krawca.
Jeszcze raz, co to za nazwa, to jest aplikacja?
To jest Fubar 2000 na Androida, no to jest i też na peceta. To jest twórca, który kiedyś kultowego Winampa stworzył. Ten Fubar jest dalej kontynuowany przez tego gościa i to jest no, chyba najlepszy odtwarzacz, jaki może być. Nie?
To zobaczę sobie, dzięki. Ja słucham na audiotece, albo mam pobrane różne audiobooki. Też na odtwarzaczu.
Tak, tylko chodzi o to, że jak masz swój plik MP3, to w Fubarze polecam odtwarzanie, bo jest na zasadzie wrzucamy folder i ten folder leci, a w innych odtwarzaczach on klasyfikuje i według nazwy. Tam to nie dojdziesz ładu i składu, a w Fubarze jest poukładane po ludzku, że tak powiem, i zapamiętuje, wyłączysz, przykładowo nawet się bateria rozładuje w telefonie i od tego samego momentu zaczyna Fubar odtwarzać, w którym to się zakończyło.
To powiem ci, że mam w tej domyślnej samsungowej aplikacji tak podobnie,
ale... Aha. To, po prostu tak mówię, to nie to, że tam jakoś tam sponsoruję tego fubara, tylko...
Nie, spoko, jasne.
Tylko można przetestować i być może się okaże dobra, może nie dobra. Moim zdaniem ma tyle różnych opcji, że no jest bardzo dobra.
A potwierdzam, też używam fubara od dawien dawna na przemian z Winampem i bardzo dobry jest.
Okładki od płyt. Ja akurat używam w Androidzie, w telefonie, no i na komputerze fubara. Także ten. Ten Android, Winamp, krawiec na peceta, to już w nowej wersji wyszedł, jak coś chce zaktualizować.
Dobra, to dziękujemy. Za telefonik. Trzymaj się, Robert.
Dzięki, Robert, za telefon.
Hej. Adwokat się połączył, tak trochę ni z gruchy, ni z pietruchy wszedł, ale zrzuciłem, bo chyba będziemy powoli kończyli, tak? Czy chciałbyś jeszcze?
No, chciałem powiedzieć, że ostatnia szansa, żeby zadzwonić i ten, to już będziemy właśnie kończyć. Na zakończenie jeszcze powiem, że nie wiem, czy pamiętacie niedawne zdarzenie, gdzie Australia, Jacek o tym opowiadał, też się tam echem odbiło w mediach, miała zatarg z Facebookiem i tam nie mogli się dogadać co do reklam, kto za te reklamy będzie brał pieniądze i w jaki sposób się będą rozliczali z Facebookiem. No i Australia się jako jeden z pierwszych krajów się postawiła Zuckerbergowi i on przyjechał. Ten Zuckerberg i został przywitany tak jak przedstawiciel dyplomata z innego kraju jakiegoś, co wielu było niewsmak. I kończąc folwark zwierzęcy, bardzo mi się to przypomniało, jak taki Zuckerberg, świnia, staje na dwie nogi, tak? I gada z człowiekiem jak równy z równym. To mi się też trochę nie podoba, że no przedstawiciel jednak konglomeratu reklamowego, niczego innego, gdzie tam ostro przecinają algorytm o równości, dobrotliwości i tak dalej, ale tak on żyje właśnie troszkę inaczej jednak. Ma tam te prywatne posesje, dużo kontrowersji wokół niego jest i właśnie Też jest to ciekawe. Takie może taki Napoleon naszych czasów, tak? Chodzący na dwóch nogach, Zuckerberg. A to tak do przemyślenia.
Na antenie Lajtowski. Halo? Musisz się odciszyć, Lajtowski. Lajtowski połączył się, ale rozłączył się. Potem znowu się połączył, potem znowu się rozłączył. Chyba jakieś ma problemy techniczne. Czy teraz się słyszymy? Lajtowski. Halo? No i się rozłączył. Chyba nas nie słyszy, albo coś mu tam źle działa. A gdyby...
To ostatni czas, jak się połączy jeszcze, to za chwilę to spróbujemy, jak nie, to będziemy kończyli. Spoko.
No, to dodam może jeszcze, że gdyby ktoś chciał wykupić sobie Storytel, czyli taki serwis umożliwiający słuchanie audiobooków, to pamiętajcie, że to właściwie służy tylko i wyłącznie do słuchania audiobooków na telefonie. Na PC-cie to nie działa praktycznie. No zresztą sama nazwa Storytel, myślałem, że to nawiązuje do storytellingu jakoś, ale to chyba chodzi o telefon. Story na telefon i tylko na Androidzie właściwie. Idzie tego słuchać, też nie zapiszecie sobie za bardzo tych audiobooków, można ich tylko odsłuchiwać. Halo, halo, Lajtowski, czy teraz się słyszymy?
Cześć, dobry wieczór. Cześć, Krawie, cześć, Grzesiu.
Cześć.
Witam, słuchacze. Wiecie co, cały czas widzę, że ktoś próbuje się dodzwonić.
Nie, chyba nie.
To jest techniczne.
Nikt teraz nie dzwoni, z tobą się udało połączyć w końcu, bo wcześniej były jakieś problemy, ale już jesteś na antenie i możesz mówić śmiało.
Okej, jasne, rozumiem. Wiecie co, chciałem trochę odnieść się do tych przykazań siedmiu, które miały zwierzęta w folwarku zwierzęcym, jak te przykazania się zmieniały w czasie. Taki w sumie, można by powiedzieć, kult religijny. poniekąd nazwany animalizmem. Taka trochę konkurencja dla tego czarnego kruka.
No to może, no sam komunizm ma w sobie cechy kultu religijnego trochę, nie? Jak się zastanowić.
Dokładnie, taka idea, którą zasiał major w umysłach reszty tego społeczeństwa, tej społeczności, który przerodził się później w kult, chociażby jego czaszki odkopanej później.
Tak.
I właśnie sporządzenia tych siedmiu przykazań, że tam wszystkie zwierzęta są równe i tak dalej, że zwierzęta nie mogą pić alkoholu. Później w czasie to się zmieniło, że nie mogą, znaczy, że nie mogą pić alkoholu bez umiaru i tak dalej, gdzie na końcu zostało już tylko jedno przykazanie, że już nie siedem, już nie septemlok, czy tam siedmiolok, a jedno przykazanie, które głosiło, że wszystkie zwierzęta są równe, ale są też równiejsze.
Tak, to faktycznie, to warto, żeby wybrzmiało, bo no to całą ewolucję, tą drogę pokazuje, że jednak tak, można aż tak uprościć do takiego nic wprost nieznaczącego zdania, które jednak no po długim praniu mózgu może wystarczyć, tak? Takie jednostce i tyle do życia.
Dokładnie, tak samo jak podejrzewam, któreś ptaki, chyba kaczki czy gęsi, a może owce, któreś ze zwierząt śpiewały, że cztery nogi tak, cztery nogi spoko, dwie nogi nie.
Tak, owce później bardzo lubiły, które tak. Nie ogarnęły alfabetu w ogóle i żadnego przykazania. Najbardziej im się spodobało właśnie to kilkakrotnie zawsze, kiedy coś tam nie rozumiały, a wiec trwał, no to śpiewały właśnie i tańczyły, że cztery nogi dobrze, dwie nogi źle.
A później to zmieniło się, że cztery nogi dobrze, a dwie lepiej.
Tak.
Jakie to prawdziwe wszystko, nie? Jak patrzymy na nasze społeczeństwo, to widzimy też takie owce, czyli ludzi no takich głupawych, którzy coś tam zrozumieją piąte przez dziesiąte i cieszy ich byle co, właśnie jakieś hasło, jakieś zawołanie, no ale już są zbyt prości, zbyt głupi, żeby zagłębić się w jakieś detale, w jakieś szczegóły, nie? No, łatwo ich zaspokoić właśnie jakimiś obietnicami, jakąś pioseneczką wyborczą, co było u nas i jak, nie wiem, czy pamiętacie te wszystkie kampanie wyborcze, jak disco polo było modne. W sumie to dalej chyba tak jest. Jak będą kolejne wybory, stawiam na to, że znów będą klipy disco polowe i politycy będą pląsać do disco polo, a ludzi będzie to cieszyć, no bo są jak te owce.
No niestety.
Dokładnie, albo jak ten koń bokser, który nie nauczył się alfabetu, nie umiał czytać, tylko te cztery litery, no i w sumie zaharował się na śmierć, że tak powiem, swoim oddaniem tej idei, oddaniem dla społeczności.
Tak, to jest ciekawe, że nałożył śmierć, znaczy on był chory bardzo, nie tak. Myślał, że jeszcze umrze, no to właśnie w czasach takiej emerytury chciał oddać się studiowaniu literek, tak, żeby już poznać cały ten alfabet, ale wywieźli go na części i kupili whisky za to. Świnie, dobra. Za tą charówkę, wiele lat charówki, tak mu się odwdzięczyli. No, to też pokazuje właśnie, to też jest no, nawiązania do naszych czasów. Ile ludzi naprawdę zapieprzało przez ostatnie dziesięciolecia, co za to mają, jakieś tam 600 zł renty, tak. Ale jeszcze ich z kamienicy wywalili, kurwa, na koniec, na bruk. Straszne rzeczy.
W książce właściwie nie pojawiają się dzikie zwierzęta, chyba z tego co pamiętam, leśne zwierzęta, no ale gdyby się pojawiły, to można by je przyrównać do ludzi, którzy się odłączyli od systemu, żyją obok tego systemu, czy poza nim, nie?
Jest krótka wzmianka o tym, że Komitet Reedukacji Dzikich Zwierząt zwierzęta założyły, ale jakoś dzikie zwierzęta nie słuchały ich w ogóle. One miały coś wbudowane, ich nie przekonasz, tak? One chodzą swoimi drogami i tyle, tak jak mówisz. Że one się nie są podatne na rewolucyjne teksty i tam różną propagandę.
Okej, dobra.
Tak na sam koniec, jeśli mogę, to chciałbym posłużyć się Wikipedią i przeczytać, jakim gatunkiem literackim jest właśnie folwark zwierzęcy. I za Wikipedią parabola, gatunek literatury moralistyczno-taktycznej, którego cechy formalne, schematy z fabuły, uproszczona konstrukcja postaci, obiektywny narrator, selekcja realiów służą właściwemu odczytaniu alegorycznego lub symbolicznego znaczenia przedstawionego świata, przekazaniu prawdy moralnej. Posługuje się narracją, w której postacie i zdarzenia pełnią rolę nosicieli i zarazem przykładów prawd uniwersalnych.
No, jaka mądra definicja.
No.
To pozdrawiam serdecznie. Dzięki, Grzesiek, za bardzo ciekawą audycję.
No, już nie powiem świeżości.
A wszyscy chwalą.
Trochę lukru się przyda. I dzięki, Krawiec. Pozdrawiam serdecznie.
Dzięki, Piotrek, za telefon.
Cześć, Lajtowski, hej. No, wygląda na to, że się spodobała audycja. No, tak, no, zazdrosny jest.
Żeby się nie czuł źle, tak mówią.
No. Jestem zazdrosny.
Jeszcze przeczytam, z czym się folwark zwierzęcy też skojarzył. Z efektem Dunninga-Krugera. To są nazwiska dwóch psychologów, którzy dostali Nagrodę Nobla w roku 2000 za to badanie właśnie. I tak naprawdę w jednym akapicie, na czym ten efekt polega. Jest to zjawisko psychologiczne polegające na tym, że osoby niewykwalifikowane w jakiejś dziedzinie życia mają tendencję do przeceniania swoich umiejętności w tej dziedzinie, podczas gdy osoby wysoko wykwalifikowane mają tendencję do zaniżania oceny, tak, na swoich umiejętności. Dlatego tak ludzi, czy tam też zwierzęta, do władzy ciągnęły, bo oni nie zdawali sobie sprawy z tego wysiłku i z tego, że trzeba handlować z innymi folwarkami i że to jest bardzo duży, skomplikowany system, który człowiek sobie wypracował przez wiele, wiele lat i nie da się go tak zastąpić z roku na rok. Właśnie po rewolucji brakuje tych wypracowanych metod. No to tyle w sumie i możemy kończyć.
Krugera to Freddy Krueger, znam.
Major Knur, Eddy Krueger, to same zajebistości w tym folwarku.
A wiesz co, chyba rekord jest, jeszcze nie było takiego przypadku, żeby był taki korzystny stosunek łapek w górę do łapek w dół, bo są 32 łapki w górę i jedna tylko w dół.
Proszę.
Rekord chyba.
No to dziękuję za łapki.
A też dzięki za donata. Satan Christ wysłał dyszkę na zachętę na nowego prowadzącego. Pozdrawiam. Czy masz PayPola, Grzegorzu?
Ja bym chętnie przekazał za umożliwienie mi ich hostowanie, więc tak, nie, no, daj spokój.
Czyli kapitan Pijawka zgarnia. Nie mówię nie.
Tak.
To dzięki. No to co, to kończymy audycję, tak?
To kończymy, spoko. To mam nadzieję, że tam parę osób napisze w komentarzach, czy ma w ogóle sens jakiegoś streszczenia robić przy następnym razie, czy może w ogóle od razu przejść do omawiania właśnie lektury i jak to się ma do współczesnych czasów i tak dalej. Może to jest bardziej interesujące niż same jakieś streszczenie. A akurat folwark zwierzęcy trudno było streścić. Może następnym razem się postaram. Postaram się to zrobić lepiej, a myślałem o nowym, wspaniałym świecie Huxleya.
No, to takie nieśmiertelne dzieła, które zawsze można sobie fajnie pokomentować i odnieść to do naszej rzeczywistości. A myślę, że odpowiedzią na pytanie, czy audycja jest potrzebna i czy słuchacze, słuchaczki chcą, aby się takowa pojawiała, no to są właśnie te łapki. No 40 już łapek w górę, prawie niemalże, 39. No i pozytywne komentarze. No więc musisz się koniecznie pojawić, a najlepiej to nawet wcześniej niż za miesiąc, bo co my będziemy słuchali w tym czasie?
Wiesz co, to gdyby tak na przykład od 2 lat tak raz na miesiąc się spotkać, co jest rzadko, no to już byśmy mieli 24 lektury przerobione czy książki. No to jest dużo, nie? To jakoś tak... 24, a 2 lata temu były niedawno, więc nie, no, żeby się nie znudziło. Myślę, że raz w miesiącu to pogadać o książce to jest dobry czas.
A gdybyś był zainteresowany, to w sumie mogę chętnie pohostować następnym razem też, bo to jest dosyć wygodne w zasadzie dla prowadzącego. Możesz się skupić wtedy na nadawaniu, nie musisz się rozpraszać, więc gdybyś był chętny, żeby cię dalej pohostować, to ja bardzo chętnie.
Okej, no to dzięki z góry, to no na pewno łatwiej, bo gdybym miał jeszcze ogarniać technikalia, to nie wiem, czy bym się tu nie zakałapućkał faktycznie. To będziemy w kontakcie. Dzisiaj ci bardzo dziękuję za hostowanie i wszystkim za uczestnictwo na czacie i telefony. Dzięki i do usłyszenia.
Do usłyszonka, cześć. A jutro audycja Lewym Okiem, godzina 21:15 tym razem. Lewym Okiem, czyli Błażej, komunista i zmora. Przepraszam KG Bieruta, że myliłem go ze zmorą, ale jak się nadaje audycję o zmorach do tego nocnych, no to nie ma co się dziwić, że takie pomyłki mogą się pojawić. Ale jeszcze na antenie pojawił się ponownie Grzesiek.
Przepraszam, bo myślałem, że już nie jesteś na antenie, chciałem się zapytać coś, a kurde, ale tu jeszcze jesteś.
No, właśnie się żegnałem, zapowiadałem jeszcze audycję jutrzejszą, takie tam, wiesz, sprawy około radiowe.
Także dobranoc jeszcze raz pod koniec następnego miesiąca, nowy wspaniały świat, cześć, trzymajcie się.
I nowa wspaniała audycja. Trzymaj się, Grzesiek, hej. No, widzicie, takie to właśnie jest radio. Nie do końca profesjonalne, nie do końca wszystko jest zaplanowane. Stąd drobne problemy techniczne, stąd teraz właśnie telefon Grześka zabawny. No, tak to u nas bywa. Chyba tyle. To do usłyszenia w takim razie.